Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Geneza pojęcia pobożności, część druga. Naszym słuchaczom i widzom, którzy od lat śledzą cykl audycji o życiu duchowym pod tytułem Duch in Altum, chcę przypomnieć, że niedawno zakończyliśmy rozważania o liturgii i mszy świętej. Teraz natomiast rozpoczynamy cykl refleksji nad pobożnością. Tydzień temu wyjaśniałem, że w świetle pierwotnej nazwy pobożności, jaką jest pietas, sięgającej czasów starożytności pogańskiej, nie można jej sprowadzać do uczuciowości, jak często zwykło się to czynić. Pobożność w swej istocie ma być odwzorowaniem troski i czułości Boga względem ludzi, która przejawia się w konkretnych działaniach. Wzorem tak rozumianej pobożności jest sam Jezus Chrystus, Bóg i człowiek zarazem. On w czasie ziemskiego życia nie tylko był całkowicie poddany woli swego Ojca w niebie, jednoczył się z Nim w długiej, samotnej modlitwie, najczęściej w nocy lub nad ranem, ale także ze szczególną wrażliwością i czułością odnosił się do ludzi najuboższych oraz potrzebujących różnorodnej pomocy. Z tej racji święty Paweł Apostoł, pisząc do swojego ucznia Tymoteusza, który był biskupem Efezu, nazywa Chrystusa Magnum Pietatis Sacramentum, wielką tajemnicą pobożności. W tym samym liście apostoł narodów zachęca młodego Tymoteusza słowami: sam zaś ćwicz się w pobożności, bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego. Z tego zdania wywodzi się popularne dziś pojęcie ćwiczenia pobożne lub ćwiczenia pobożności. Mimo iż święty Paweł w wyrażeniu ćwiczenia pobożne daje szerokie znaczenie, pisząc, że pobożność przydatna jest do wszystkiego, to jednak zdaje się wprowadzać rozróżnienie na ćwiczenia cielesne i ćwiczenia pobożne. Zdaniem komentatorów w tych pierwszych chodzi nie tyle o jakiś rodzaj gimnastyki, co raczej o umartwienie i praktyki ascetyczne. Natomiast ćwiczenia pobożne oznaczają przede wszystkim różne formy modlitwy oraz kultu. I tym razem widać, że nie chodzi o same religijne sentymenty, lecz o zaangażowaną postawę oddawania czci Bogu. Do myśli świętego Pawła Apostoła nawiązywali starożytni ojcowie Kościoła. Między innymi święty Cyprian wskazuje na Chrystusa jako wzór pobożności. Używając w tym kontekście łacińskiej formuły exercitium pietatis, czyli ćwiczenia pobożne, czyni wyraźną aluzję do działania, które wymaga wysiłku i starania, czy to gdy chodzi o pracę ręczną, czy pracę intelektualną. Można więc z tego wyprowadzić wniosek, że dla pierwotnego chrześcijaństwa pobożność, pietas, jako dziedzictwo starożytności pogańskiej, polegała przede wszystkim na naśladowaniu Chrystusa, zarówno w jego odniesieniu do Boga Ojca, jak i pełnej współczucia oraz litości, troski o bliźniego. W podobnym sensie o pobożności pisał święty Augustyn, kładąc akcent na ożywiającą wszystko miłość. Jak wynika z badań nad rozwojem pojęcia pobożność, aż do czasów późnego średniowiecza obejmowało ono swoim znaczeniem dość szeroką skalę elementów, takich jak na przykład różne przejawy kultu Boga w Trójcy Świętej, szacunek do rodziców, miłosierdzie względem bliskich i wiele innych. W XIII wieku pod wpływem scholastyki rozwinęła się teologia pobożności głównie za sprawą dwóch wybitnych uczonych, franciszkanina świętego Bonaventury z Bagnoregio i dominikanina świętego Tomasza z Akwinu. Obydwaj autorzy, niezależnie od siebie, lecz w nawiązaniu do chętnie wtedy komentowanych tzw. sentencji Piotra Lombarda, uczyli, że pobożność jest zarówno cnotą, jak i darem Ducha Świętego. Święty Bonaventura w swoim kazaniu do duchowieństwa, jakie wygłosił w Paryżu w Wielkim Poście 1268 roku, mówił o potrzebie przyjęcia od Ducha Świętego daru pobożności, aby stać się prawdziwie pobożnym. Jego kazanie, zgodnie z trójkową metodą scholastyczną, typową zresztą dla tego autora, miało trzy części. W pierwszej, omawiając praktykę pobożności, wskazał na trzy jej rodzaje. Jest to najpierw szacunek wobec majestatu Bożego, a więc uznanie jego potęgi i mądrości. Dalej, wysiłek dla zachowania wewnętrznej świętości i wreszcie praktykowanie miłosierdzia. W drugiej części swojej nauki święty Bonaventura wskazał na potrójną genezę pobożności. Jest nią Trójca Przenajświętsza, Jezus Chrystus jako mądrość wcielona i Kościół jako Matka, ponieważ uświęca on mocą Ducha Świętego. Trzecią część swego kazania franciszkański teolog poświęcił na omówienie praktycznej strony pobożności, a więc uczynków miłosierdzia. Także, jak wspomniałem, święty Tomasz z Akwinu uczył o pobożności w podwójnym aspekcie, jako cnocie pobożności i darze pobożności, jakiego udziela Duch Święty. Jeśli chodzi o cnotę pobożności, to dominikański doktor Kościoła rozumiał ją jako część cnoty religijności, która zwraca człowieka ku Bogu, a zarazem jako część cnoty sprawiedliwości, która reguluje sferę relacji międzyludzkich, takich jak szacunek dla rodziców, przodków czy ojczyzny. W polskim tłumaczeniu przyjęło się nazywać ten aspekt pobożności pietyzmem. Pietyzm, wyjaśnia święty Tomasz z Akwinu, polega na starannym wypełnianiu obowiązków wobec osób związanych węzłami krwi oraz tych, którzy dobrze służą ojczyźnie. Z różnych względów człowiek jest zobowiązany do otaczania czcią ludzi, a mianowicie ze względu na nierówność stanowisk lub na różne dobrodziejstwa otrzymywane od ludzi. Pan Bóg zaś godny jest najwyższej czci z obu tych względów, ponieważ jest istotą najwyższą i źródłem naszego bytu oraz źródłem wszelkiej władzy. Drugie zaś miejsce po Bogu, pisze święty Tomasz, zajmują rodzice i ojczyzna, gdyż z nich się rodzimy, a w niej się wychowujemy. A więc po zobowiązaniu w stosunku do Boga człowiek ma największe zobowiązania wobec rodziców i ojczyzny. Podobnie zatem jak cnota religijności doskonali nas w okazywaniu czci Bogu, tak pietyzm ma usprawnić nas w oddawaniu czci rodzicom i ojczyźnie. Cześć należna rodzicom powinna objąć również i innych krewnych ze względu na pochodzenie od wspólnych przodków. Cześć dla ojczyzny zaś to cześć należna współrodakom oraz tym wszystkim, którzy są przyjaciółmi naszej ojczyzny. Święty Tomasz z Akwinu uważa, że dar pobożności, jako w całości pochodzący od Ducha Świętego, jest wyższy aniżeli cnota pobożności, która w znacznym stopniu jest sprawnością nabytą przez człowieka we współpracy z łaską Bożą. Wyjaśnia zatem, że, cytuję, pobożność jest nastawieniem woli człowieka, aby oddać siebie samego z motywu miłości na służbę Bogu jako ostatecznemu celowi. W innym miejscu swojej sumy teologicznej dr Anielski, jak się nazywa świętego Tomasza, wyjaśnia, że zewnętrzną i główną przyczyną pobożności jest Bóg, który kogo chce, tego wzywa i czyni religijnym. Natomiast wewnętrzną przyczyną z naszej strony jest rozmyślanie, czyli kontemplacja. Pobożność bowiem jest czynnością woli człowieka ochoczo oddającego się służbie Bożej. Wszelka zaś czynność woli pochodzi z jakiegoś rozważania, gdyż dobro umysłowe jest przedmiotem woli. A więc rozmyślanie jest przyczyną pobożności, w miarę jak dzięki niemu człowiek nabiera przeświadczenia, że winien oddać się służbie Bożej. Ale do tego celu, pisze dalej dominikański teolog, prowadzi dwojakie rozważanie. Dobroci Bożej oraz dobrodziejstw Bożych, które wznieca miłość, a także, to drugie, rozważanie własnych niedomagań człowieka, potrzebującego wskutek tych braków oparcia w Bogu. Takie rozważanie usuwa zuchwalstwo stanowiące przeszkodę w poddaniu się Bogu na skutek liczenia na własne siły. Warto przywołać dalsze wyjaśnienia świętego Tomasza z Akwinu na temat pobożności. Pisze on bowiem, że pobożność z istoty swej jest przyczyną duchowej radości, ale ubocznie może wywołać także uczucie smutku. Ponieważ, jak wspomniano, pobożność rodzi się z rozważania głównie dobroci Bożej, dlatego sprawia radość. U tych zaś, którzy jeszcze nie potrafią całkowicie rozkoszować się Bogiem, będzie wywoływać smutek. Niemniej jednak, uczy Akwinata, także rozważanie własnych niedomagań jest źródłem pobożności, stanowiąc jakby start pobożnej woli człowieka, niejako przez wyjście z siebie i oddanie się Bogu. Rozważanie to działa wręcz przeciwnie, aniżeli rozważanie dobroci Bożej, gdyż z istoty swej zwykło sprawiać smutek na skutek myślenia o własnych brakach. Przygodnie zaś sprawia radość wskutek nadziei Bożej pomocy. Tak więc skutkiem pobożności jest najpierw i zasadniczo radość, wtórnie zaś i przygodnie smutek ujęty po Bożemu, pisze święty Tomasz z Akwinu. Do nauki świętego Bonawentury i świętego Tomasza na temat pobożności, ujmowanej zarówno jako cnota, jak i dar Ducha Świętego, nawiązywali późniejsi autorzy, jak chociażby franciszkański teolog Rudolf z Biberach, zmarły około 1326 roku, czy jeden z mistyków nadreńskich, błogosławiony Jan Ruysbroeck, zmarły w 1381 roku. Podsumowując dzisiejszą refleksję, po raz kolejny pragnę zaznaczyć, że wbrew utrwalonym stereotypom, prawdziwej pobożności nie można sprowadzać do płytkiego i chwiejnego uczucia religijnego. Jest ona bowiem postawą żywej wiary i stylem życia duchowego.